Przeczytam kolejny fragment z Ewangelii Marka z 4 rozdziału od 26 wersetu. Ewangelia Marka, 4 rozdział. Od 24 wersetu do 26 do 34. I mówił: tak jest z Królestwem Bożym jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. I mówił: do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta z niej, staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. To są kolejne dwa podobieństwa, które Marek umieścił w tym fragmencie dotyczącym podobieństw. Ciekawe, że tak naprawdę Marek umieścił tylko trzy podobieństwa, podczas gdy Mateusz używa aż siedmiu takich podobieństw. Marek pisze tylko o tej czworakiej roli, o której zaczyna czwarty rozdział swojej Ewangelii. No potem używa też tego przykładu świecy pod korcem, ale to nie spełnia takich znamion przypowieści, jest to tylko takim przykładem. Natomiast kolejne dwie przypowieści przeczytałem przed chwilą, mówiące o tym, że nasienie samo rośnie bez udziału siewcy i że małe nasienie gorczycy jest podobne do Królestwa Niebieskiego. I ciekawe, że Marek zrezygnował, czy pominął aż cztery inne podobieństwa, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza. A te pominięte podobieństwa, czy nieujęte przez Marka, to podobieństwa o zaczynie, które opisuje kobieta, wzięła zaczyn, rozprowadziła go w trzech miarach mąki i on po prostu rozprzestrzenił się jakby w całym tym cieście. Marek nie powiedział o konkolu i pszenicy, Marek nie powiedział o siewcy, nie powiedział o sieci, którą się zarzuca po to, żeby wyciągnąć z niej ryby, nie powiedział o perle, ani nie powiedział o skarbie. I to nam podpowiada jakby intencje Marka, które on chciał wyrazić, przetaczając te trzy przypowieści. Marek, jak wiemy, z takich ogólnych informacji o jego Ewangelii, był człowiekiem, który pisał nie do narodu żydowskiego, raczej do pogan, a prawdopodobnie w tej pierwszej swojej takiej formie chciał adresować tą Ewangelię do Rzymian. Wiemy to stąd, że ojcowie Kościoła, analizując treść Ewangelii Marka, widząc w nim, że pozbawił ją genealogii Jezusa, widząc, że pozbawił ją pewnych takich sformułowań, które były charakterystyczne dla kultury żydowskiej, a przytaczając na to słowa, które tłumaczy, tak jakby one nie były znane jemu, znane odbiorcom, tak jak mówi na przykład Efata, kiedy wkłada palce do głuchoniemego człowieka i tłumaczy, co znaczy to słowo Efata, otwórz się. Dla Żydów było to oczywiście znane i wiele innych takich wskazówek podpowiada nam, że Marek nie był skoncentrowany na odbiorcach żydowskiego pochodzenia, czyli powiedzielibyśmy bliższe nam powinno być to przesłanie Ewangelii Marka. I Marek koncentruje się na działaniu. Widzieliśmy, że on jest człowiekiem, który dosyć tak treściwie ujął czyny Jezusa, pokazując, kim on jest. Na tyle treściwie, że nie przekazał tych takich soczystych wypowiedzi, jakie możemy znaleźć w innych Ewangeliach. Czyli takich przemów, dłuższych jakichś formowanych prawd. Marek tutaj nie umieścił. I mamy Ewangelię Marka, bardzo taką treściwą, bo zawiera 16 rozdziałów, podczas gdy Mateusza 28, Łukasza 24, a Ewangelia Jana 21. Więc różnica jest dosyć taka istotna. I Marek, widać, że jest skoncentrowany na działaniu. Więc człowiek, który najczęściej używa słowa Ewangelia w swojej Ewangelii, w porównaniu z innymi Ewangeliami, czyli dosłownie mówi dobra nowina. Dobra nowina zaczyna tą swoją Ewangelię mówiąc początek Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i mówi, kim on jest. Synem Bożym. I dalej bardzo często używa sformułowania Królestwo Boże. Więc Królestwo Boże dosłownie można też przetłumaczyć jako Królestwo Boga. Więc skoro Jezus był Synem Boga, to wiedział, na czym polega Jego Królestwo. I ten Jezus Chrystus, który był na ziemi, odkrywa tajemnicę Królestwa Bożego. Na samym początku już Ewangelii Jezus mówi, że wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelii. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Marka, 15 werset. I nawołuje ludzi do tego, by stawali się obywatelami Królestwa Bożego przez upamiętanie z grzechów, przez uwierzenie w Ewangelię, w dobrą nowinę o zbawieniu. I kiedy wydawać by się mogło, że to jest takie oczywiste, co robi Jezus, ponieważ zaczyna od wypędzania demona z opętanego w synagodze w Kafarnaum, więc wydaje się, że no, Królestwo Boże nadeszło. Diabły uciekają. I co ciekawe, w Ewangelii Marka, w porównaniu z Ewangelią Mateusza, jest pokazanych takich 7 zwycięstw nad demonem, nad szatanem, czyli właściwie taka sama ilość w tych dwóch Ewangeliach, mimo że Ewangelia Marka jest tak powściągliwa. To jednak nie zrezygnował z żadnego z tych przykładów pokazania wyższości siły Chrystusa nad siłą szatańską. Ale co ciekawe, to zwycięstwo zaczyna również nad szatanem od zwycięstwa nad pokusą. Zobaczcie, nad pokusą w czasie postu na pustyni i w czasie modlitwy na pustyni. Czy to nam trochę nie sugeruje tego, na czym polega ważniejsze zwycięstwo nad szatanem? Ludzie dzisiaj koncentrują się nad takim wypędzaniem demonów, nad taką trochę manifestacją Bożej obecności przez to, że dzieją się jakieś takie spektakularne znaki i cuda, a Marek pokazuje, że Jezus w pierwszej kolejności zwyciężył pokusy szatana. Zwyciężył atak szatana na niego. W tym pokonał jego władzę. Przestał być podatny na manipulacje diabła, na jego próby sprowadzenia Jezusa z właściwej drogi, z właściwej relacji z Bogiem. On przede wszystkim ostał się i został niepokonany przez diabła w tej swojej więzi z Bogiem. W tym odniósł najpierw zwycięstwo, a dopiero potem zabierał się do zwyciężania diabła w życiu innych ludzi. Oczywiście ostatecznie zwyciężył diabła, pokonując go na krzyżu, rozbrajając jego moce nad panowaniem człowieka, nad grzechem, nad śmiercią, nad złem, któremu człowiek był poddany. To jest ostateczne oczywiście zwycięstwo, ale Marek, który jest takim człowiekiem czynu, jest takim człowiekiem takiej ekspresji w życiu Jezusa, uświadamia nam, że to zwycięstwo nad diabłem ustanawia Jezus właśnie od zwycięstwa nad pokusą. I kiedy widzimy, że wyrzucił tego demona zopętanego w synagodze w Kafarnaum, potem uzdrowił teściową Szymona z gorączki, potem wiele ludzi przyszło u drzwi tego domu Piotra i tam uzdrowił ich wielu, potem znowu chodził po całej Galilei, jest powiedziane, już obwieszczał tą prawdę o Królestwie Bożym, dotykał tłumów i zarówno słowem, i zarówno cudami, których dokonywał, tak jak potrzebowali czy uzdrowienia, czy uwolnienia od demona. Jezus służył ludziom tym wszystkim, ale kiedy mówi o tym, w jaki sposób przychodzi Królestwo Boże do człowieka, mówi, że ono nie przychodzi przez moc nad diabłem, ono nie przychodzi przez moc nad uzdrowieniem, ono nie przychodzi przez moc nad jakąś słabością, ono przychodzi przez słowo, które sieje siewca na glebę, którą są serca człowieka. W taki sposób człowiek staje się uczestnikiem Królestwa Bożego przez przyjęcie Bożego Słowa. Nie przez uwolnienie go od takiej czy innej słabości, bo to nie powoduje, że on staje się dzieckiem Bożym. On może doświadcza jakiejś zmiany w swoim życiu dotyczącym tej cielesnej, może nawet duchowej sfery, ale to nie czyni go obywatelem Królestwa Niebios. Dopiero przyjęcie słowa, przez które ta czwarta gleba wyraża tą prawdę, człowiek staje się uczestnikiem Królestwa Bożego. I zobaczmy, ten, który ma władzę nad szatanem, nie zmienia jego władzy nad twardą glebą. Przecież Jezus pozwala, żeby to ziarno, które spadło na twardą glebę, było wybrane przez szatana, mimo że ma pełnię władzy nad nim. I mówi, jeżeli nie zrozumiecie tej pierwszej przypowieści, to nie zrozumiecie innych prawd duchowych. Dlaczego? Bo Jezus wprowadza nas w rzeczywistość, która jest po ludzku trudna do zaakceptowania. Bo jak ten, który ma władzę nad szatanem, mówi, że sieje on pierwszy, sieje na czworaką glebę. Sieje tak naprawdę to słowo, powiedzielibyśmy, nieekonomicznie, bo aż 3 ziarna na 4 zostają zmarnowane. Aż 3 na 4 nie wydają owocu. Ale widać, że Jezus nie jest skąpy w tym, żeby to ziarno siać nawet tam, gdzie ono nie przyniesie owocu, nie spowoduje wzrostu. I zobaczmy, że ta pierwsza przypowieść, którą przeczytałem dzisiaj, jest o naturze ziarna i o naturze gleby, nie o mocy siewcy. Znowu Jezus mówi, z Królestwem Bożym jest tak, jak z człowiekiem, który zasiał ziarno i poszedł spać. I nie bierze lampy i nie trzyma nad ziarenkiem i nie patrzy, czy już kiełkuje. Nie bierze konewki i nie podlewa tego ziarenka i z niecierpliwością tupie nogą, aż zaskoczy to ziarenko w tej glebie. Rolnik, mówimy o czasach, które były współczesne Jezusowi, po prostu siał ziarno i szedł spać. I wiemy, że są ziarna, które sieje się jesienią, tak zwane ozime, i one muszą przeleżeć w tej glebie zimę po to, żeby na wiosnę wypuściły swoje, najpierw jakiś pęd, potem kłos, potem dopiero jakieś ziarno. I Jezus mówi o tym, co jest w naturze tej pracy rolnika, a nie o w naszych tutaj agralnych osiągnięciach, że mamy jakieś dzisiaj udoskonalone sposoby na wzbudzanie wzrostu ziarna. Jezus mówił o czasach, które były znane i w tamtej rzeczywistości rozumiane. Po prostu rolnik zasiał ziarno i mówi, to tyle, jeżeli chodzi o siewce. Co nie oznacza, że ziarno nie wymaga podlewania. Bo w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, czytamy to, co Paweł powiedział do tego zboru, mówiąc, że Bóg wysyła różnych pracowników na swoją rolę, jaką jest jego lud, jaką jest jego kościół. I ta rola oczywiście polega i na sianiu, i na podlewaniu. Mówi w 1 Koryntian w 3 rozdziale, 5 werset. Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Bóg. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. I w tej przypowieści o tym, że ziarno samo rośnie, jest powiedziane, że wzrost ziarna jest w ręku Boga, a nie w ręku człowieka. Nawet to, co robi człowiek, czyli to, że sieje ziarno, to musi uznać, że nie od jego władzy zależy wykiełkowanie tego ziarna. Nawet nie od podlewania zależy wykiełkowanie tego ziarna. Jest ewidentnie, Marek podkreśla, Marek, który jest skoncentrowany na działaniu i na czynie, mówi, jeżeli posiejesz ziarno, to chłopie, nie masz wpływu na to, czy ono zakiełkuje. Bo w naturze ziarna jest to, że jak trafi na glebę, to wykiełkuje. Jak trafi na drogę ubitą, to nie wykiełkuje. I ty nie masz tutaj władzy nad tym, żeby to odwrócić. Jezus mówi, czy rolnik śpi, czy wstaje, ziarno ma w sobie życie. Najważniejszą rolą dla rolnika jest to, żeby siał ziarno, a nie jak ktoś powiedział, nie pamiętam kto, ale czasami używa się Bożego Słowa jako sposobu na głoszenie swoich poglądów. Czyli kaznodzieja zajmuje się bardziej opakowaniem niż treścią. Chciałby właśnie w jakiś taki szczególny sposób zwrócić uwagę na rzeczy, które nie są istotą tak naprawdę, ale może są jakieś przyciągające, może są bardziej obrazowe czy jakieś do przyjęcia przez człowieka, ale to wszystko, co robi człowiek, to jest opakowanie. Natomiast ziarno samo w sobie ma życie. I zobaczcie, Marek mówi, że Jezus dzielił się tymi prawdami z 12 i z jeszcze innymi uczniami. Czyli on mówił to do swoich następców. On mówił, wy będziecie kontynuować sianie Ewangelii, kiedy ja stąd odejdę. I mówił, wara wam od tego, żebyście wchodzili w kompetencje Boga. Jesteś siewcą, nie możesz spowodować, chociażbyś nie wiadomo jak się wytężał, jak nadwyrężał i nie wiadomo ile tam czego po prostu próbował, stosował, to albo masz zaufanie do Boga, że siejąc jego ziarno, ono ma życie i jak trafi na glebę, przyniesie plon, albo będziesz po prostu rwał sobie głowy, włosy z głowy, że to nie zadziałało, może coś innego zadziała. W gestii siewcy jest tylko posługiwanie się ziarnem. Tylko. Jego koncentracja powinna być skupiona na tym, czy to, co sieje, jest Bożym Słowem. Jeżeli nie zostaje przyjęte, odpowiedź siewca ma, gleba nie była tą, na którą Boże Słowo, jak trafi, po prostu nie jest do zatrzymania. Zobaczmy, on mówi, jeżeli wykiełkuje, wyda kłos, przyniesie ziarno, bo to jest, apostoł Paweł mówi, rola Boża i Boży zasiew. Bóg jest gospodarzem. Jeżeli coś przynosi gospodarzowi zasiew, to on dopuszcza, doprowadza do końca, aż do żniwa wzrost tego ziarna. On nie powoduje zatrzymanie tego ziarna w połowie jego wzrostu. Aż do samego żniwa wzrost ziarna jest zależny od Boga, jest dziełem Boga, absolutnie i wyłącznie dziełem Boga, a nie człowieka. Człowiek jest współpracownikiem, powołanym do tego, żeby posiać, powołanym do tego, żeby podlać. Zobaczcie, jak to pozbawia nas zdolności do właśnie wpływania w kiełkowanie Bożego ziarna. Ale co to nas uczy? Tak naprawdę uczy nas pokory. Zobaczmy, Paweł pisze do Koryntian, którzy zaczynali licytować się między sobą, który nauczyciel jest lepszy. I co mówi Paweł? A kto to jest Apollos? A oni powiedzieli, no Apollos, ten ma po prostu kazania, ten jak powie, jak udowadnia pochodzenie Chrystusa z narodu wybranego, jak on potrafi biegle wszystkimi cytatami posługiwać się i uzasadniać. Oni by tak powiedzieli. A Paweł mówi, ale kto to jest? Powiedz mi, kto to jest? Ale mówi, a Paweł to kto? Kim jest? W porównaniu z Bogiem? Narzędziem Bożym. Powiedzielibyśmy, Apollos to konewka, a Paweł to siewnik. Ale ani ziarno nie jest Pawła, ani po prostu wzrost nie jest Pawła, ani nie jest Apollosa. To są tylko narzędzia w ręku Boga. I zobaczcie, jak musimy przyjąć ten Boży sposób na działanie Królestwa Bożego, żeby nie wtykać tam po prostu swoich trzech groszy i nie próbować tego przebudowywać na swoją jakąś modłę. Jak wiele pokory, ale też i wierności uczy nas ta przypowieść. Wierności, że jeżeli nie wysieje, to nie rezygnujesz z siania, jeżeli nie wzejdzie. Wiesz, że to nie jest wada ziarna. Wiesz, że to nie jest brak twoich kompetencji albo brak właściwej pogody albo brak właściwych okoliczności. Wiesz, że po prostu trzeba siać dalej i z cierpliwością wypełniasz to powołanie, jeżeli jesteś siewcą po prostu. Jeżeli Bóg używa ciebie do podlewania, nie ty spowodujesz wzrost tak naprawdę. Podlewasz dalej, skutecznie. Posługujesz się Bożym Słowem i tylko Bożym Słowem. Żadną formą tutaj manipulacji, kombinacji, żeby to przyspieszyć, podrasować, cokolwiek tam z ludzkiej perspektywy wydaje się takie na rozum pomocne, okazuje się zgubne tak naprawdę dla człowieka, bo opiera się nie na tym, na czym powinno. Ziarno samo w sobie ma życie, jeżeli jest ziarnem, jeżeli jest Bożym Słowem, ma samo w sobie życie. Gleba, jeżeli jest dobrą glebą, nie ma innej reakcji, kiedy spotka się z ziarnem, jak ta, kiedy ziarno kiełkuje i rośnie aż do wydawania owocu. Nie, Nie ma tutaj jakiejś innej zasady właśnie oprócz tej. Aż do żniwa gospodarz ma we władzy spowodowanie wzrost ziarna, aż ono przyniesie plon. To jest jego rola. I zobaczmy, druga przypowieść bardzo pasuje do tej pierwszej, o tym ziarnie gorczycznym. Szukałem w domu ziarna gorczycznego, ale nie mieliśmy innego jak w marynowanych pieczarkach, więc wyłowiłem po prostu, bo żeby nam wszystkim pokazać, jak małe są to ziarenka, młodzież może tutaj sobie, jak widziała albo nie widziała, to zobaczyć. O, to jest gorczyca. Małe ziarenka, nie? Takie kulki, bym powiedział, średnicy milimetra. Skorzystamy tutaj z obecności młodych, bo starsi to myślę, że znają gorczycę. Widziałeś, jak wygląda gorczyca? Takie kuleczki po prostu. Kto tam jeszcze z młodych może nie widział gorczycy? Widzisz, jak gorczyca wygląda? My mamy tą gorczycę nieco inną niż w Izraelu, bo u nas aż taka duża nie rośnie. My używamy tego jako przyprawy i do musztardy gorczycy, ale w Izraelu nawet sama roślina ma liście jadalne, które są podobne do sałaty i jest dużo większa niż w naszych ogródkach ona rośnie. I Jezus mówi, że z Królestwem Bożym jest jak z ziarkiem gorczycy. Patrzcie, takie ziarko, jakby mi spadło, nawet bym się nie pochylił, żeby je szukać z powrotem, bo to takie małe jest, no milimetr średnicy. Takie nic, powiedzielibyśmy, takie po prostu małe coś. Wrzucisz w ziemię i mówi, i urośnie z tego drzewo. I mówi, i Królestwo Boże takie jest. Mówi, to nie wygląda, że to będzie takie, ale ono ma w sobie zdolność przeobrażenia się w coś, co przypomina drzewo. W Izraelu dochodzą te krzewy gorczyczne do wysokości 4 albo nawet i 5 metrów. I ptaki niebieskie robią w tym gniazda po prostu. I coś, co wydaje się takim ni warzywem, ni przyprawą, nagle staje się po prostu drzewem. I Jezus mówi, nie traktuj Bożego Słowa z tego powodu, że jest ono w twoim odczuciu jakoś mało znaczące, mało istotne, jako właśnie coś, co jest pozbawione zdolności wykiełkowania i przerodzenia się w coś ogromnego. Mówi, takie jest Królestwo Boże. Zobaczcie, znowu człowiek nie ma tutaj udziału poza tym, że to ziarnko wysieje do ziemi. Jest powiedziane tutaj. Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Po ludzku wydaje się najmniej zdolne. Jeżeli weźmy pszenicę, to jest pewnie tam z 10 razy większa, albo ileś, albo jakieś inne ziarno, czy kukurydzę chociażby, a urośnie tylko ile tam? 2,5 metra, kukurydza może 3, nie wiem. Ale nie jest drzewem, prawda? A po ludzku wydaje się takie po prostu nic. I Jezus mówi, właśnie tak różne jest funkcjonowanie Królestwa Bożego, jak nasza ocena może być różna takiego ziarenka. Takie mało istotne, mało znaczące, ale kiedy spotka się z glebą, po prostu rośnie nie do zatrzymania w coś, co przypomina drzewo, a nawet właśnie jest schronieniem dla ptaków. Mówi, Boże Królestwo w taki sposób się rozwija, rozprzestrzenia od czegoś niepozornego, od czegoś błahego, od czegoś po ludzku mało wartościowego. Kochani nauczyciele szkółki niedzielnej, kochani liderzy młodzieżowi, nie rezygnujcie z siania tego ziarenka. Właśnie wydaje się, może to takie z waszej perspektywy żmudne, może chcielibyście widzieć ten owoc od razu, ale uwierzcie, że Bóg ma moc. Takie ziarenko po prostu wzbudzić, przydać wzrost i spowodować niesamowite rzeczy. I myślę, że my możemy myśleć o sobie w taki sposób, że my jesteśmy taki do siania nieodpowiedni siewnik. Albo może nie mamy jakiejś tam specjalnej umiejętności do tego, żeby się dzielić słowem, żeby mówić ludziom o Bogu, ale przypomniał mi się przykład pewnego człowieka, o którym już mówiłem, ale przypomnę go jeszcze raz. Człowiek był Australijczykiem, nazywał się Arthur Malcolm Steve, czy zaraz go znajdę tutaj. Ten człowiek Stace, Arthur Malcolm Stace, był Australijczykiem, który urodził się w Australii, chyba w Sydney, przynajmniej mieszkał w Sydney w 1885 roku, a więc już grubo ponad 135-6 lat temu. I człowiek, kiedy się urodził w takiej wielodzietnej rodzinie, doświadczał biedy na tyle silnej, że żeby mieć co jeść, musiał kraść. Jako dziecko już. Kradł chleb, kradł mleko, albo po prostu szukał w śmietnikach jedzenia, po prostu, żeby przeżyć. Jego rodzina była tak biedna i tak wielodzietna, że nie była w stanie poradzić sobie z takimi podstawowymi potrzebami do zaspokojenia właśnie całej rodziny. Niestety, kiedy miał 15 lat, już zaczął pić na tyle, że się uzależnił, trafił do więzienia. Kiedy wyszedł z tego więzienia, jego siostry pracowały w tym zawodzie najstarszym świata. On był takim posługiwaczem dla tego domu schadzek. Też próbował zarabiać, grając na ulicy, takimi hazardowymi grami, które w tamtym czasie polegały na tym, że wybierało się dwie monety, obstawiało się, kiedy rzuciło się je do góry, czy spadną te dwa orzełki, czy dwie reszki, czy reszka i orzełek. I na tym polegał ten hazard. On na tym zarabiał. Po prostu rzucał, ludzie wokół tam obstawiali. Jak nie zgadli, to on tam zabierał te pieniądze. Kiedy miał 30 lat, zaciągnął się sam do wojska, bo wybuchła pierwsza wojna światowa. I wtedy powiedział: po raz pierwszy miałem jedzenie, ubranie, łóżko i dach. Po raz pierwszy. W tym wojsku było mu na tyle dobrze, mimo że go wysłali na front do Europy, że nie zrezygnowałby z niego, gdyby nie to, że zachorował na zapalenie płuc czy czegoś i został z tego wojska w 19 roku zwolniony. W wieku już 30 tam paru lat. I mając 45 lat, wszedł do kościoła, usłyszał kazanie i nawrócił się. Nawrócił się, słysząc słowa kaznodziei, który mówił werset z 57 rozdziału Księgi Izajasza, 15 wersetu. Ten werset, myślę, że jest znany. 57:15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Ale u nas tłumaczenie znowu nie jest dość wierne, ponieważ w oryginale, sprawdzałem, jest, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który mieszka w wieczności, a my mamy króluje w wieczności. Nawet Biblia Gdańska chyba mówi, zamieszkuje wieczność. Więc słysząc te słowa, ten człowiek bardzo przejął się tym, że Bóg jest osobą, która zamieszkuje wieczność i że Chrystus umarł za grzechy człowieka po to, żeby ten człowiek był uwolniony od swoich grzechów i zamieszkiwał wieczność razem z Bogiem. I nagle to jego nędzne życie uświadomił sobie, że nabrało nieporównywalnych wymiarów. On do tej pory był złodziejem, alfonsem, pijakiem, hazardzistą. Był po prostu nikim. I nagle uświadomił sobie, że Bóg przez Chrystusa powołuje takiego upadłego człowieka do tego, by mieszkał z nim w wieczności. To przemówiło do niego tak bardzo, że za kaznodzieją, który powiedział, chciałbym wykrzyczeć słowo wieczność na ulicach Sydney, wpadł na pomysł, że będzie krzyczał wieczność na ulicach Sydney w innej formie niż taka przez gardło wypowiedziana. Miał po prostu w kieszeni kredę. Jedyne słowo, jakie potrafił pisać, to było jego imię, ale pisał je bardzo koślawo. Nauczył się pisać słowo wieczność, czyli eternity, kredą taką wodoodporną już wtedy, na chodniku. Pisał słowo eternity, wstając o 5 rano w miejscach, w których ludzie w Sydney byli najliczniej obecni, czyli przed urzędami, przed dworcami, przed jakimiś stacjami. Pisał to eternity przez 35 lat do końca swojego życia. Kilka razy policja zatrzymywała go za zaśmiecanie chodnika, ale zawsze udawało mu się jakoś wybrnąć z tych opresji. Wstawał, zanim ludzie wstali do pracy, czyli o 5:00. I pisząc tak konsekwentnie przez te całe swoje życie, doczekał chwili, kiedy ludzie zaczęli zadawać pytania w Sydney, kto umieszcza te napisy. Ponieważ ten jego napis Eternity był taki ładnie kaligrafowany, nawet swojego imienia tak nie potrafił napisać. Napisał po prostu, wiecie, takim pisanym, ładny, z jakimś tam zawijasem, te Eternity. Do tego stopnia zaintrygował społeczność Sydney, że zastanawiali się, kto jest autorem tych napisów na chodniku. Ludzie zaczęli o tym mówić, dopóki nie wydało się, dopóki jego kaznodzieja do kościoła, w którym uczęszczał, nie zobaczył go piszącego na chodniku właśnie kredą to słowo. W swoim kościele zajmował się sprzątaniem. Ponieważ był analfabetą, niewiele był w stanie robić. Jego kaznodzieja wydał go, zrobiono z nim wywiad. Są zdjęcia z gazety, z tego Telegraf, tam jakiś Sunday czy coś tam, z jakiejś tam australijskiej gazety. Pisał do swojej śmierci, kiedy umarł w 67 roku, miał 82 lata, czyli od chwili nawrócenia to ponad 35 lat pisał to słowo. W 2000 roku Australia zrobiła konkurs na człowieka, Sydney, na człowieka, który wpłynął najbardziej na minione stulecie Australii. I on znalazł się w pierwszej dziesiątce. Kiedy zastanawiano się, w jaki sposób przywitać nowe tysiąclecie, na moście w Sydney wygrał napis Eternity, który o 31 grudnia 1991 roku zajaśniał w chwili, kiedy Australia i świat i Sydney wchodziło w nowe tysiąclecie. Jego napis Eternity został taką iluminacją oświetlony. W Muzeum Narodowym w Australii jest dział poświęcony Mr. Eternity. Jest jego oryginalny napis, który napisał na kartonie jednemu ze swoich parafian, bo oczywiście te na chodnikach ulegały zmyciu po jakimś czasie, ale jeden napis, który swojemu współparafianinowi kiedyś taki autograf złożył, jest właśnie w tym muzeum. Na dworcu centralnym w Sydney jest Eternity Cafe. Z jego napisem na wejściu do tej kawiarni. Jeden z muzyków skomponował operę o Mr. Eternity. Potem ta muzyka, czy ten wątek był użyty do filmu przez innego człowieka sztuki, reżysera czy scenarzystę. Na głównym, centralnym placu Sydney, obok ratusza, jest napis Eternity, ten, który on pisał w takim miedziorycie po prostu, jako tablica pamiątkowa umieszczony. Człowiek, który miał tak niechlubną przeszłość, tak dalece czuł się niezdolny do tego, żeby głosić Boże Słowo, tak dalece czuł się niekompetentny, żeby dzielić się z ludźmi tym, co usłyszał od Boga, że jedynym jego sposobem na przekazywanie tej prawdy było to słowo pisane na chodniku. Mało tego, próbował je zamienić na inne. Bóg czy grzech, albo Bóg cię kocha i mówi, że nie wychodziło mu to, więc wracał cały czas konsekwentnie do tego jednego słowa. Bóg użył go w niesamowity sposób. W tej galerii Muzeum Narodowego, gdzie jest jego część poświęcona Mr. Eternity, jest 50 historii ludzi, którzy opowiadają o tym, w jaki sposób wpłynął on na ich życie. Nawet podobno w 2017 roku, czyli całkiem niedawno, została wydana książka o nim, właśnie na okładce której jest ten most w Sydney, ten wielki most w Sydney z oświetlonym tym napisem Eternity. Tak, wydaje się, niewiele zrobił z takiej ludzkiej perspektywy, a tak naprawdę, kiedy już go nie ma, jeszcze 3 lata temu ludzie mówią o nim, piszą książki, wykorzystują jego historię do różnych takich kulturowych wydarzeń. Nawet odrestaurowany jakiś teatr w Sydney otrzymał miano Eternity coś tam, na cześć właśnie tego Mr. Eternity. Więc jakby cały czas oddziaływuje to, co zrobił, mimo że minęło 54 lata od jego śmierci. Tak wydawać by się mogło niewiele, zrobił niewielki człowiek, bo mierzący zaledwie 1,60 m wzrostu, szczupły, nie rzucający się w oczy, z tak po prostu trudną przez ponad 45 lat przeszłością. Bóg używa takich ziarenek gorczycy dla swojej chwały. To jest jeden z przykładów, a żeby może przybliżyć nam tą rzeczywistość, słyszałem, jeden pastor podawał taki przykład. Kobieta kiedyś podeszła do robotnika, właśnie chcąc podzielić się z nim Ewangelią, i zadała mu pytanie, czy wie, gdzie spędzi wieczność. Ale na reakcję tego robotnika zlękła się i nie kontynuowała tematu, ponieważ on wydawał się taki niezainteresowany, nawet obruszony tym, że ona chce poruszać takie religijne treści. On po prostu w ewidentny sposób nie podjął tego tematu, tej rozmowy, zajął się jakimiś tam swoimi rzeczami. Parę lat później do tej kobiety w kościele podchodzi człowiek i mówi: Chciałem pani podziękować. A ona mówi, ale przecież nie wiem za co, my się w ogóle nie znamy. A ona mówi, parę lat temu na ulicy powiedziała pani do mojego kolegi, czy jest świadom, gdzie spędzi wieczność. Nawet mnie pani wtedy nie widziała, bo stałem za jakimś tam murem. Ale słyszałem te słowa. I one zaczęły drążyć moje myśli wokół tego pytania. Gdzie spędzę wieczność? One doprowadziły mnie do Ewangelii. Coś tak wydawać by się mogło niewielkiego, nieznaczącego, a nawet wydawać by się mogło ziarno, które rzucone zostało na drogę. Czy nawet, no nie ziarno, jakieś pytanie, prawda? Po ludzku na takiej straconej pozycji. Jednak Bóg był w stanie użyć tego dla swojej chwały. I dlatego myślę, jeżeli czujesz się ziarenkiem gorczycy, chociaż ziarenko tutaj jest porównane do Bożego Słowa, ale może kimś tak nieznaczącym, niewiele mogącym, to nie pozbawia Boga możliwości wykorzystania ciebie dla Jego Królestwa, dla szerzenia Jego Królestwa. Może ta rzecz, którą robisz tak po ludzku, jest tak mało znacząca, tak niewiele dzisiaj wydająca owocu, czy rokująca jakąś przynoszącą rezultaty służbą, ale myślę, że właśnie to, czego Bóg od nas oczekuje, to wierność i zaufanie do Niego. Wierność i zaufanie do tego, w jaki sposób rządzi się Królestwo Boże, a nie do tego, w jaki sposób my możemy je zrozumieć, czy przechytrzyć może w jakimś sensie, czy po prostu przewidzieć cokolwiek do przodu. Bóg chce, żebyśmy mieli świadomość tego, że Boże Królestwo ma swoje prawa i my musimy podporządkować się tym Bożym prawom. I oby nam się udało to w czymkolwiek i do czegokolwiek Bóg nas powołuje. Bądźmy wiernymi pracownikami, współpracownikami Bożymi, bądźmy tymi, którzy Jemu ufają, całkowicie polegają na tym, jak Bóg kieruje czy decyduje właśnie o wzroście Bożego Królestwa. Amen.